Dzień dobry, nazywam się Sławomir Szczepaniec i mam przyjemność gościć w mieszkaniu, czy w domu, brata Andrzeja Kaliszczyka. To jest starszy zboru świeckiego ruchu misyjnego Epifania we Wrocławiu, tak?
Tak, tak.
Andrzej, my znamy się już stosunkowo długo. Znamy się około 15 lat. I powiem szczerze, zaintrygował mnie ten temat, dlatego że miałem możliwość uczestnictwa w pogrzebie mojej babci i ksiądz, który tam odprawiał, można powiedzieć, nabożeństwo, a później pewnego rodzaju obrządki przy trumnie, wspominał o zbawieniu, które czeka na nas w niebie. Mówiąc szczerze, zawstydziłem się, bo uważam się za chrześcijanina i nagle okazało się, że tak niewiele wiem o tym zbawieniu. Czy mógłbyś odpowiedzieć na takie pytania, które ja sobie przygotowałem? Ja chciałbym to nagrać, dlatego że też wiele osób pyta mnie o to zbawienie i chciałbym w przyszłości móc po prostu lepiej służyć innym. Jako chrześcijanie uznajemy, że podstawą dla nas jest Pismo Święte, tak?
Tak, oczywiście.
No właśnie, więc ja będę może pytał, jeśli możesz, odpowiedz mi, jak to jest napisane, bo Jezus mówił, jest napisane.
No spróbujmy.
Co oznacza słowo Zbawiciel? Kto to jest Zbawiciel? No?
Wcale nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, ale może cię zaskoczę. Jednym słowem mówimy. Wyzwoliciel.
No słuchaj, Andrzej, bo powiem tak. Brat Tomek, to jest mój przyjaciel, był Zbawicielem dla mnie, bo mi kiedyś pożyczył.
No,
200 zł.
I bardzo ładnie to ujął.
A brakowało mi. No.
Wybawiciel.
No, wybawił mnie z kłopotów finansowych.
Tak, to jest
ale
Zbawiciel.
To dobry człowiek, ale ten Zbawiciel biblijny?
Również. Właśnie to oznacza.
Rozumiem.
Wybawiciel.
No to w takim razie ja chciałbym się zapytać, z czego to on nas wybawia. No, to jest naturalne.
Ja chciałbym najpierw uzasadnić, że tak jest, jak powiedziałem. I gdybyś przeczytał drugą Samuelową, 22 rozdział, wiersz 3, to tam sam Bóg, ten starotestamentowy Bóg, jest nazwany Zbawicielem, a w innym przekładzie Wybawicielem. No więc to popieram tą myśl, tak? Podobnie jest w innych tekstach biblijnych. Więc można znaleźć poprzez porównanie przekładów, że Zbawiciel równa się Wybawiciel. A teraz od czego?
No, czego?
Rozumiem, że rozmawiamy w kontekście zbawienia człowieka, tego, co tam wszyscy
tak, tak.
Raj, niebo, tam wszystko.
Tak,
szczęśliwie żyjemy, to znaczy, wiecznie, życia wiecznego.
Najwyraźniej po coś nam to zbawienie jest potrzebne, tak? Skoro przy okazji usługi pogrzebowej ksiądz twierdził, że będziemy zbawieni. No właśnie, czyli coś przyjemnego w tym nieprzyjemnym całym wydarzeniu. Prawda? Wszyscy płaczą.
No.
On mówi o czymś radosnym. To jest zbawienie. I dlatego tej idei zbawienia chciałem się uchwycić w rozmowie z tobą, żeby je lepiej zrozumieć.
No tak, ale ci ludzie, którzy na tym pogrzebie się znajdują, to tak średnio wierzą w to, co ksiądz mówi. Nie?
Czemu? Nie wiem, nie znam ich serc.
No bo płaczą.
To znaczy?
Powinni się cieszyć.
Nie rozumiem.
No bo jak w niebie ich babcia, prababcia, wiesz, uboga, zażywa szczęścia, to każdy by tak chciał.
To znaczy ja osobiście tak.
Tak, bo dążymy, nie?
Tak, jakiegoś... ale zauważyłem, że kiedy w pracy zapytałem się kolegi, czy chce iść do nieba, to już niekoniecznie.
No więc właśnie, to są te problemy, że człowiek intuicyjnie wie, że jest ziemski. Nie?
No dobra, no to w takim razie, to czy każdy z nas potrzebuje tego zbawienia? Bo dotarliśmy do idei, do pomysłu, że wcale nie, bo ja nie potrzebuję go na przykład. Jestem niewierzący i go wcale nie potrzebuję.
No, to jest problem właśnie wrażliwości. Niektórzy ludzie uważają, że są tak dobrzy. Nie potrzebują żadnej pomocy.
No.
Szkoda, że do lekarzy chodzą, jak cierpi ich ciało. Walt Disney zamroził się, nie?
Dobrze, ale co ma to, nie wiem, co ma lekarz do zbawienia?
No, to o czym mówimy, to jest leczenie na wieczność. A lekarz zwykły leczy cię
no
przez chwilę.
Docześnie, docześnie.
I niektórzy tego wiecznego lekarza nie dostrzegają ani nie potrzebują.
Dobrze, i teraz moje pytanie, przed czym mam mnie on zbawić? A ja jestem dobry, fajny facet.
No tak, ale...
Nie kradnę, kasuję bilety.
Jesteś względnie dobry. A jesteś bardzo dobry?
No, znaczy tam skłamałem kiedyś, coś ukradłem jako dzieciak, wiesz jak to jest.
No więc tutaj jest taki problem, że ustawiając go po linii biblijnej, to nie jesteś dobry. Tak samo jak ja nie jestem dobry. I tak samo jak nikt nie jest dobry. Natomiast po linii światowej, gdy ustawisz ten problem, tak, to ty jesteś dobry, ja jestem dobry, bo tam kasujesz bilety, nie? Mhm. Ale na jakiej płaszczyźnie chcemy rozmawiać?
No nie, no przede wszystkim po co potrzebujemy tego zbawienia, nie? Co jest tak jakby czymś, bo teraz tak, kolega 200 zł mi pożyczył, przyjaciel to jest, wybawił mnie od problemów finansowych związanych z dopłatą, która przyszła za prąd, prawda?
Wiesz, ludzie jak generalnie myślą, jak mówią zbawienie, to myślą życie wieczne.
No
to częściowo dobrze myślą, uważam, i o to chodzi. Natomiast z Pisma Świętego wynika, że zbawienie to jest wybawienie.
To od czego?
I coś jeszcze, nie? To są takie szersze pojęcia. Przede wszystkim trzeba zastanowić się nad tym, czy jesteś sprawiedliwy.
No, tak raczej.
A w świetle Pisma Świętego?
No, niekoniecznie. Czy by się nazwał? Niekoniecznie. Nie ma doskonałego ani jednego.
No właśnie. I gdy z tego wyjdziemy, to okaże się, że nie ma człowieka, który by nie grzeszył. Dla jednych to nie robi...
wrażenia.
Na jednych nie robi to wrażenia, a inni są w stanie bardzo się z tego powodu dołować, nie?
No tak.
No taki Luther był, jak ktoś zna historię, zanim doszedł do swoich nauk.
Jesteśmy różni.
To się tam zamęczył, zadręczał, bo właśnie czuł,
że... No on próbował się biczować, pościć, prawda? Różnego rodzaju, tak?
A innemu, ja jestem zły, co ty? Nie? Ale Biblia mówi, że każdy z nas jest niedoskonały, bo niesprawiedliwy. Wręcz cytat ze Starego Testamentu w Nowym. Nie ma człowieka sprawiedliwego ani jednego. Nie ma, kto by czynił dobrze, a nie grzeszył. To jest w liście do Rzymian zapisane. A jeśli tak, to każdy potrzebuje zbawienia. Tylko nie każdy to wie.
Dobrze, to teraz tak. Jestem grzeszny, nie skasowałem biletu, kłamie, oszukuje i tak dalej, ale co z tego? Nic. Po co mi ten Zbawiciel?
Widzisz, to jest tak.
Jestem ateistą, wiesz?
Sławku, mam kolegę, który nie ma żadnego zacięcia muzycznego. I on mnie nie zrozumie, gdy mu powiem, że ja bez muzyki nie mogę żyć.
No.
On nie zrozumie tego. Bo on może, wiesz?
Mhm. Tak samo mój kolega, czy przyjaciel ateista,
no,
który jest doktorem nauk, prawda?
Ale jakim?
Technicznym.
Technicznym.
Tak. Mówi, że to jest wszystko niepotrzebne, nie?
Tak, do czasu, tak.
Do jakiego czasu?
To jest taka sprawa, że istnieje przepaść między ludźmi wierzącymi a niewierzącymi. Jedni mają to, drudzy tego nie mają. I ci niewierzący, oni też wierzą w coś tam, nie?
Mhm.
W swoje ideały wierzą, w swoje lepsze jutro wierzą, że im się powiedzie wierzą, no różnie wierzą. Może im się nie powiedzie, ale w coś tam wierzą. Więc ten czynnik wiary w nich występuje. Tylko nie jest lokalizowany w Bogu, bo dla nich to, co jest nieempiryczne, a jeszcze jak są doktorami, nie wiedzą co osiągnęli, nie?
Mhm.
Używają trudnego języka, którego my, pospólstwo, nie potrafi pojąć czasami, to oni nie potrzebują takich idei. Chociaż mówię, że nie wszyscy, nie? Bo wielu potrzebuje. Ale jeśli czujesz, że jesteś zły, a chciałbyś być dobry, to już masz problem.
Bo sam nie jestem za bardzo w stanie.
Bo sam z siebie, mimo twoich nie wiadomo jakich dobrych chęci, nie przeskoczysz pewnej granicy.
No i tu trzecie takie pytanie, które ja sobie przygotowałem na liście moich pytań, to było właśnie takie. Czy nie możemy się zbawić sami? Czemu? Bo technika rozwija się w zastraszającym tempie. Medycyna rozwija się w zastraszającym tempie. We Wrocławiu jeżdżą piękne nowe tramwaje.
No, a człowiek coraz gorszy jest.
Czy mi to wyjęłaś?
No tak, bo taka jest sytuacja. Zobacz, wracamy do tego, co było w Sodomie i Gomorze.
A nie moglibyśmy się tak udoskonalić?
No, to się udoskonalajmy.
No to się udoskonalamy.
Widzisz, teoria Darwina twierdzi, że jesteśmy coraz lepsi.
Ewolucja.
Tak powinno być, nie? A nie jesteśmy, bo coraz gorsze rzeczy jako społeczeństwa robimy. Mimo dobrobytu, mimo nie wiadomo czego. No.
To nie możemy zbawić się sami?
Niestety.
A kto jest naszym Zbawicielem w takim razie?
Do tego, co poprzednio. Nie możemy zbawić się sami. Gdyby się okazało,
że możemy, to by niepotrzebna była wiara jakakolwiek. No. Mhm. Zrób tak, żebyś żył wiecznie, Sławku.
Czyli mówisz, że Zbawiciel zbawia nas przed śmiercią na przykład?
Idea jest taka, żebyś żył wiecznie.
To jest chyba niemożliwe.
No, dla marksisty na przykład nie jest możliwe, nie?
Starzejemy się, Andrzej.
Natomiast mówię tutaj o takiej eschatologicznej sprawie.
Czyli chrześcijanin chce żyć wiecznie, tak? Czy ma żyć wiecznie?
No, taką ma nadzieję.
Myśli o życiu wiecznym.
Jezus obiecał życie wieczne.
Rozumiem. To kto jest tym Zbawicielem?
Pan Bóg. Pan Jezus.
Tych dwóch.
No, przede wszystkim ludzie myślą, że Pan Jezus jest Zbawicielem.
No, bo On był wykonawcą.
Słuchaj, a jak czasem oglądam mecz, rzadko widzę Jan 3,16 na trybunie.
Tak, albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy, miał życie wieczne.
No to kto tam jest pierwszy, kto drugi?
Bóg umiłował świat i dał Syna.
Bóg jest tym oryginałem, tak?
Rozumiem.
A Jezus jest tym wykonawcą, też cudnym, wspaniałym, to ja nie chcę go deprecjonować, nie o to chodzi. Ale zwracam uwagę, że i Bóg jest Zbawicielem, bo jest jakby dawcą projektu.
Tak.
A Pan Jezus jest częścią tego projektu.
Znaczy, przepraszam, że Cię zapytam. Rozumiem, że nie wierzysz w Trójcę, tak? Że Bóg jest Jezusem jednocześnie i Duchem Świętym. Że to jest odrębna osoba, tak? Jezus był odrębną osobą od Boga?
Ojca? No wiesz, no trynitarze też wierzą, że był odrębną osobą. Tylko mają to są istotę. Są współistotni.
Współistniejące
osoby w jednym Bogu.
Tak jest. A ty w to
nie
wierzysz?
Nie, ja wierzę.
Rozumiem.
Są trzy istoty, trzy osoby.
Dobrze, a...
Sorry, pomyłka. Trzy istoty, dwie osoby, bo Duch Święty jest wpływem.
Duch Święty jest wpływem? Czyli taką mocą, tak?
Tak, tak.
Rozumiem.
Ma wiele znaczeń Duch Święty. Można go zgasić na przykład.
A kiedy Bóg przygotował tego Zbawiciela?
No widzisz, na długo zanim człowiek zgrzeszył.
Znaczy ja spotkałem się, badając ten temat, taki werset z pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, i to jest werset 20. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, tak? Bo tu mowa o krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego.
No to masz odpowiedź. Takiej właśnie chciałem Ci udzielić.
Przed założeniem świata?
Przed
to
założeniem
kiedy?
Świata.
Bo ja to rozumiem tak, zanim jeszcze powstała Ziemia.
Zależy, jaki świat masz na myśli.
Mhm. Ale ten nasz?
No wiesz, są różne światy w Biblii. Jest świat jako kosmos, tak? Stworzył świat. Stwórca świata. No ale również świat to ty i ja i inni ludzie. Grzech wszedł na świat, jest powiedziane.
No ale wtedy, kiedy pojawi się człowiek, wiesz?
Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. Pan
tak.
Mówi. No więc to słowo świat ma kilka znaczeń.
Mhm.
I teraz tutaj jakie ma znaczenie, tak? No możesz uważać, zanim stworzył Ziemię, ja myślę, że zanim stworzył człowieka.
Ja też tak
to
myślę.
To by mi bardziej pasowało.
Bardziej logiczne by to
ale
było.
Przed jego stworzeniem.
Rozumiem.
Niektórzy uważają inaczej, ale no, każdy ma prawo uważać po swojemu.
A czy ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie, prawda? I ateiści będą zbawieni?
Ja myślę, że...
Jak wygląda to zbawienie?
Sławek, ale to musiałbym ci trochę opowiedzieć jakby od początku.
Czy ono będzie przymusowe?
Popatrz. Był Adam, była Ewa.
Tak.
Wierzysz w to?
No tak. Jako chrześcijanin tak. Pierwsi rodzice.
No, jako chrześcijanin. Zależy, wiesz, jaki chrześcijanin, bo są tacy, którzy to symbole są.
Rozumiem, ale ja wierzę.
Adam, Ewa, raj. Dosłownie, na
tak
ziemi.
Jest.
Szczęśliwi ludzie.
Tak jest.
Tak? A gdyby nie zgrzeszyli...
Chyba by tak było.
Do dzisiaj by żyli?
Tak.
A ty byś istniał, ja bym istniał?
Być może.
Jacyś inni może ich potomkowie.
Tak,
tak,
ale myślę, że mieli prawo do rozkładania się, rozmnażania, mieli doskonałą ziemię do dyspozycji.
No i gdzie oni by żyli? Gdzie oni by żyli?
W raju.
No a gdzie ten raj był?
Na ziemi.
No właśnie, o to chodzi. Więc człowiek pierwotnie miał żyć na ziemi. I gdyby nie zgrzeszył, żyłby na ziemi.
Mhm.
No właśnie, ale zgrzeszył. I Bóg to przewidział i wcześniej, zanim ten zgrzeszył, już przewidział tego baranka, o którym czytałeś.
Mhm. Który złożył,
Pana Jezusa.
Który złożył swoją ofiarę na krzyżu.
Tak, no o Panu Jezusie to jest mowa. Wcześniej, zanim Adam zgrzeszył, no to dlaczego tak to się musi dziać? masz taką sytuację. Adam zgrzeszył i jak zgrzeszył, Bóg mu powiedział. Zanim zgrzeszył, jak zgrzeszysz? Umierając umrzesz. Po polsku, śmiercią umrzesz.
I umieramy.
A w nowym przekładzie mówi, na pewno umrzesz.
No i umieramy. Pogrzeb babci, świadectwem tego, że umieramy, Adama, tak?
Wszystkich po kolei, tak.
No właśnie, cmentarze.
No i dobrze, no i umierajmy do, na wieki wieków. No.
Czyli Zbawiciel pomoże mi zwyciężyć śmierć?
Przede wszystkim zbawienie to jest pewien akt łaski Boga. Bo trzeba tak na to spojrzeć. No dobrze. Powiedzmy, ja jestem Bogiem, ty jesteś Adamem. Ja ci mówię, że jak zrobisz coś, będzie tak. Ty to robisz, a mi dobra, zrobiłeś, umierasz, tak? I no koniec. Tak. Ale ja cię kocham, wiesz, nadal. I mówię, nie miał doświadczenia ten człowiek. Ja mu dam pewną szansę.
Ja go wyciągnę, bo to jesteś ty, twoja żona, potem są twoje dzieci i te miliardy ludzi, wiesz?
I ta rasa ludzka.
No ludzie wszyscy.
Bo przecież oni zaczęli mieć potomstwo wtedy, gdy zostali wygnani z raju, nie?
Kain.
Abel
i po kolei.
I mnóstwo tam jeszcze innych.
Tak jest.
I taka sytuacja jest, że Adam i Ewa umarli, tamci umarli, wszyscy umierają. I Pan Bóg nie kocha się ani w śmierci, w nieszczęściu, wiesz, to jest istota, no sama miłość o nim mówi Pismo Święte. I on zatroszczył się o zbawienie człowieka, czyli o przywrócenie go do pierwotnego stanu.
Tej doskonałości.
Tak jak Adam w raju.
Rozumiem. Czyli tak, Jezus składa swoją ofiarę na krzyżu?
No.
No właśnie. To co to jest okup? Złożył okup. Jest wspomniany, Jezus złożył okup.
Jest to trzy razy chyba w piśmie.
No właśnie, właśnie ten okup. Tak jakby za przestępstwo płaci się okup, tak? Czy w przestępstwie się płaci okup? Nie wiem, jak to nazwać.
Widzisz, przede wszystkim trzeba... chyba cofnąć się trochę do Starego Testamentu jeszcze i zauważyć, że Pan Jezus jest przewidziany tam jako Mesjasz w Izajaszu.
Tak, tak. Miał przyjść. Tak. Swoi go nie poznali.
Poczekaj. I on jest tak przewidziany, że Bóg nasze grzechy włoży na Niego. On niemocy nasze wziął na się.
Izajasz.
O, tak.
O, Ewangelia Izajasza.
Ewangelia Izajasza, rozdział 53. Więc sinością Jego jesteśmy uzdrowieni, a myśmy mniemali, że On jest ubiczowany, tam zniszczony.
Tak.
Nie miał kształtu, widzę. Dlaczego mieliśmy Go oczekiwać, pragnąć? No Izajasz taki dywagacji.
Nie przyszedł taki potężny, jak myśleliśmy, prawda?
Ale On jest zastępcą, bo On niemoce nasze wziął na siebie.
Jakie nasze?
No przeczytamy.
Przeczytamy.
No to jest tak właśnie napisane.
Czyje niemoce?
Twoje, moje, Adama.
Rasy ludzkiej?
Przede wszystkim Adama, tak. Przeczytam ci to. Tu jest. Patrz, przesłuchaj. Wszyscyśmy jako owce zbłądzili. Nie, wcześniej. Czwarty wiersz. Trzeci wiersz. Albo od początku, drugi wiersz. 53 rozdział. Bo wyrósł jako latorostka przed nim, a jako korzeń z ziemi suchej, nie mając kształtu ani piękności. I widzieliśmy go, ale nic nie było widzieć. Czemu byśmy go mieli żądać? To był drugi wiersz. Potem. Najwzgardzeńszy był, najpodlejszy z ludzi. To jest przekład stary, więc może niejasny, ale ważne są te słowa. Mąż boleści, świadomy niemocy i jako zakrywający twarz swoją, najwzgardzeńszy, mówię, skądeśmy go za nic mieli. Zaiste on niemocy nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił. A myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych. Kaźń pokoju naszego jest na nim, a sinością jego jesteśmy uzdrowieni. Wszyscyśmy jako owce zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. No to ja, to jest tajemnica.
To ja zrozumiałem, że Jezus cierpiał niesprawiedliwie.
A właśnie. Nie za swoje grzechy.
Czyli za?
No za grzechy, o właśnie, dobre pytanie, za. Za twoje, za moje.
Za rasy ludzkiej?
Przede wszystkim.
I to jest ten okup.
Przede wszystkim ten okup mówi o pewnej równowadze. To po grecku brzmi tam jakoś antilutron.
Antilutron chyba, tak?
I oznacza cena zamiast.
Równoważna?
Tak, równoważna cena. I to jest tak. Bierzesz kilo cukru,
płacisz to tyle, ile kilo cukru kosztuje. I to jest równoważna cena. Jezus zapłacił równoważną cenę, czyli nie więcej i nie mniej, tylko za co? Jest pytanie, zapłacił. I komu?
No właśnie.
A komu mógł płacić? Szatanowi?
Nie.
A co ma szatan do tego, nie? Zapłacił Bogu i za co teraz?
Za ludzi?
Za Adama. Za niego zapłacił.
Bo... Za tą jedną osobę?
No i za Ewę, która była w nim, bo ona jest razem nazwana człowiekiem z nim. Za niego, bo on był przestępcą świadomym.
A za rasę ludzką?
Zaraz do tego dojdę. On naprawdę jest przyczyną tego wszystkiego, ten Adam. Mhm. I tak jak Jezus miał jakąś wartość i ta wartość, którą stanowił Pan Jezus, jest równoważna tej wartości, jaką miał Adam, zanim zgrzeszył. A teraz, a co my z tym wspólnego mamy? My, czyli ty i ja? Pośrednio. Ale nie bezpośrednio. Czyli Pan Jezus zapłacił okup, równoważną cenę Bogu za Adama, abyś ty, ja i Adam mogli być zbawieni. I pytanie jest, jak ty i ja?
No,
przecież w raju Adam nie miał dzieci. Zrodził je już wtedy, gdy był skazańcem. On już tylko umierał, wiesz, gdy się wziął za płodzenie potomstwa.
No, był wygnany z raju.
I był pod wyrokiem śmierci w końcu.
Tak jest.
I każde dziecko, które mu się urodziło, też było już pod tym wyrokiem. I w to nie wierzy cały świat chrześcijański prawie. Oni uważają, że nie. No to niech wyjaśnią, dlaczego dzieci umierają. No.
No to jest bardzo trudny temat.
Więc generalnie każdy jest skazańcem. Tylko, że widzisz, Adam jest bezpośrednio skazany przez Boga. A my, jako urodziliśmy się po fakcie grzechu, to przekazał nam taką naturę, która już nie ma siły dobrze postępować. Dlatego powiedział tam w Starym Testamencie i potem Paweł wstawał, nie ma sprawiedliwego ani jednego.
Ojcowie jedli cierpkie grona, a synom zęby ścierpły.
Tamten grzeszył, a ty ponosisz konsekwencje. Właśnie. I teraz, jak ty możesz mówić, niektórzy mówią, pośrednio. A Lewi złożył dziesięcinę Melchizedekowi? Łapiesz moje porównanie?
No, nie za bardzo. Musiałbyś wytłumaczyć.
Melchizedek wracał się. Znaczy, nie. Abraham wracał się od pewnej potyczki. Mhm. Od wojny. Z wojny. Na koniu.
Tak.
Dziadek na koniu zasuwał, czy tam na czymś. No i po tej wygranej wyszedł mu na spotkanie kapłan imieniem Melchizedek.
Tak.
Abraham widząc go, on wyszedł z Salem. To prawdopodobnie było Jeruzalem. Wiesz, skąd ten Melchizedek wyszedł? Tylko Jeruzalem jeszcze wtedy nie nazywało się tak. Jak go zobaczył, to złożył mu dziesięcinę z tego wszystkiego, co miał. Mhm. I mówi Paweł, apostoł, że bez wątpienia większy bierze dziesięcinę od mniejszego. Mhm. I zaraz potem mówi, że Lewi też ofiarował. Lewi, syn Jakuba. Lewi też ofiarował Melchizedekowi, będąc jeszcze nieurodzony w biodrach Abrahama. Tak jest napisane w liście do Żydów. Że on, będąc jeszcze w biodrach Abrahama, ofiarował. Czyli pośrednio, nie? Przez Abrahama. Tak samo my jesteśmy skazańcami pośrednio w Adamie. I dlatego trzeba Adama uwolnić, żeby resztę uwolnić.
To ta informacja o okupie jest obecna w Biblii, czy to tylko badacze ją?
No jest znają. Kilka wersetów, które mówią wprost okup. No to każdy to musi uważać, tylko że każdy to inaczej rozumie, nie?
To jak Bóg za pomocą jednego człowieka potrafi zbawić wszystkich ludzi?
No to się dobrze składa, bo przed chwilą prawie mówiłem o tym. Był Adam, był Jezus, tak?
Czyli Jezus stanowi równoważną cenę za Adama?
Za Adama, tak.
Rozumiem.
Bo ten był doskonałym człowiekiem, ten Adam, i Pan Jezus był doskonałym człowiekiem, dlatego nie mógł być Bogiem człowiekiem, bo miał być równoważną ceną. Dlatego nie mógł być aniołem, bo byłoby więcej. Dlatego nie mógł być upadłym człowiekiem, bo byłoby mniej. Musiał być równoważny, taki jak Adam przed grzechem. Doskonały, święty, wspaniały.
Super. I teraz tak. Ksiądz powiedział, że Jezus zmartwychwstał. I to jest bardzo dobra nowina dla nas. No. Na pogrzebie.
No.
Dlatego, że tak jak Jezus zmartwychwstał, tak i my zmartwychwstaniemy.
Ta.
I to jest właśnie to zbawienie?
To jest część tego zbawienia. Nie wiem, co tam ksiądz miał na myśli. Prawdopodobnie już to miał na myśli wszystko na końcu. Ale problem polega na tym, że widzisz, Sławek, tak naprawdę, gdybyś się zastanawiał nad tym głęboko, to byś doszedł do wniosku, że ty umierasz nie za swoją winę.
Znaczy, nawet, wiesz, ja się staram być sprawiedliwy. Bardzo się wiesz, staram i nie potrafię.
Słuchaj, ale jak już zaczniesz główkować i egzystować samodzielnie, to tak, no nagrzeszysz, wiadomo, nie?
Tak.
Ale jakbyś tak się cofał do stanu niemowlęctwa. I też byś umarł, bo zachorowałbyś, załóżmy.
Tak.
Zdarza się to?
No, tak. W rodzinie mojej.
Zdarza się.
Niestety.
Wiesz, co
czteromiesięczne niemowlę.
Wiesz, co mówią chrześcijanie? Że Pan Bóg przewidział, że on i tak by zgrzeszył, więc umarł jakby awansem. Nie? Ale on nie zgrzeszył.
No bo nie mógł. Bo był dzieciątkiem.
Ale nie zgrzeszył właśnie. Więc czy to jest sprawiedliwe, że on umarł?
No nie.
No nie, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Więc skoro umierasz, to jest wynik, skutek grzechu.
Tak jest.
To czyjego grzechu? Tego nie dzieciątka?
No chyba rasy ludzkiej, rodziców.
No tego pierwszego Adama w raju, który, wiesz, w końcu ty się urodziłeś, czy tam właśnie ten bidaczek, co umarł, nieszczęśliwe dzieciątko, nie? Ale urodziło się już w tym stanie, który jest predestynowany do grzechu. A więc jako skazaniec się urodził.
Rozumiem.
I właśnie o to chodzi, że okup zdejmie ten wyrok z człowieka. Takie zdejmie z Adama, a w nim zdejmie go z nas.
No dobrze, to ja muszę zapłacić za to zbawienie? Coś, znaczy inaczej, jakiś odpust, pieniądze, kult, jakieś czynności, które muszę wykonywać?
Nie, ty masz wierzyć w Jezusa i postępować z tym zgodnie.
Znaczy
tym
troszkę mi się to takie wydaje dziwne, bo żyjemy w kapitalizmie. Wszystko, co za darmo, jest podejrzane. To są, gdzie te gwiazdki na umowie?
Zależy, o czym my mówimy. Ty idziesz w śmierć niezależnie od twojej woli. Chcesz czy nie chcesz iść?
Albowiem wiedzą żyjący, że muszą umrzeć.
No, tak? Bardzo pięknie. No właśnie. Czy on będzie dobry, czy zły? Każdy jest zły, no dobra.
To po co być dobrym?
No. A, ale to ten dzieciak, będę do tego wracał, bo on tutaj jest dosyć taki kluczowy.
Stasiu. Czteromiesięczny Stasiu.
W mojej rodzinie też takie miałem przypadki. Jacyś moi kuzynowie.
Umarł. Niestety.
Oni nie zdążyli nagrzeszyć.
No dokładnie.
A więc umarli dlatego, że odziedziczyli coś, nie? Ale nie za własny grzech. To teraz zobacz, co się dzieje ze zbawieniem. Jezus odkupuje człowieka i Bóg go zwalnia z grobu. Właśnie zdejmuje klątwę.
Wzbudza go?
Wzbudza z grobu, tak.
Czyli zmartwychwstaje człowiek, tak?
To jest zbawienie częściowe. Bo...
No a co dalej, nie?
Dalej, właśnie. Rzecz, bo o to chodzi. Niektórzy mówią, ach, Panie Jezus, zbaw mnie, bo tam 2 minuty przed końcem życia.
Tak jest.
Tego, nie? I on już ma na łonie Abrahama, w niebie nie wiadomo gdzie, tam szczęśliwości wiecznie zażywać. Nie?
Znaczy mówisz o przypadku, gdzie będąc złym człowiekiem, na łożu śmierci ze strachu na przykład, przyznaję, że Bóg jest moim Zbawicielem, Jezus jest moim Zbawicielem, tak? I nawracam się, a Bóg z automatu pozwala mi być zbawionym.
Trzeba być świętym, aby się nadawać do rodziny Bożej. Trzeba być albo rzeczywiście świętym, albo trzeba być uznanym za świętego.
No, to Kościół rzymskokatolicki.
Więc to jest praca całego życia. To nie ma tak hop, hop, nie?
Rozumiem.
Natomiast jedno jest pewne, że Jezus umarł za wszystkich ludzi i każdy człowiek, czy w Niego wierzy, czy ten twój doktor wierzy, czy nie wierzy,
może być super człowiekiem, może być niedobrym człowiekiem, to i tak wstanie z grobu. Niezależnie od jego woli.
Tak z automatu. Bo to mu gwarantuje okup?
Tak właśnie o to chodzi. Tak jak on poszedł do grobu niezależnie od swojej woli.
No bo on nie chce.
Ale starzeć, wiesz, umierać?
Tak, ale on, wiesz, no grzeszył, to, no, to, no to idziesz, nie? Ale on kiedyś nie grzeszył, nie? I gdyby wtedy umarł, to co? Tu jest taki problem, że wszyscy umieramy nie dlatego, że my chcemy.
No tak.
A więc jako w Adamie wszyscy umierają, 1 Koryntian 15, wszyscy umierają.
Tak w Chrystusie.
Wszyscy ożywieni będą.
Rozumiem.
Więc czy ty jesteś Hitlerem, czy Mussolinim, czy może jeszcze kimś, to i tak wstaniesz z grobu. To nie znaczy, i teraz uważaj, to
nie chciałbym być w jego skórze.
To nie znaczy, że będziesz miał życie wieczne. Bo wiesz, wiedza chrześcijan kończy się generalnie na tym, że jak wzbudzony z grobu, czyli
tak,
zbawiony,
zmartwychwstanie.
Już jesteśmy u Pana i radość. Nie,
no.
Nie, to dopiero połowa.
To radość. Co się dzieje?
A potem się musisz naprawić.
Co to znaczy naprawić się?
To, że wzbudzenie z grobu to jest połowa zbawienia, a potem dopiero Bóg ci zaoferuje warunki takie, że będziesz, jeśli będziesz chciał, będziesz mógł naprawić się. Czyli poprzez pracę nad sobą i tak dalej, rozwijać te wszystkie zalety, o których Biblia mówi, że chrześcijanie mają rozwijać. Mhm. Których teraz nie rozwijają, nie? I których inni ludzie, muzułmanie tam, jacyś tam, nie wiadomo jacy, nie rozwijają. Ale oni też tym są
bo objęci. Nie znają Jezusa.
Ale też są objęci tym programem. Że też umierają w Adamie.
Znaczy, to, co mówisz, to jest o tyle dla mnie dobre, tak jakby, że wydaje mi się to sprawiedliwsze niż wizja tego, że ci, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie, mogą nie być zbawieni na przykład, nie? Albo co się stanie z tymi, którzy żyli przed Jego ofiarą?
No właśnie. Protestanci mają odpowiedź na to fajną, że...
No, zajmijmy się czymś innym.
Że nie, mają to, zależy jaki protestant. Że właśnie jest Szeol podzielony na dwie kategorie, nie? Ci, co nie znali Pana, to są w innym przedziale Szeolu, ci, co znali w innym przedziale, nie? Że Szeol ma tych potępionych i nie...
Rozumiem, no to
ale
tak.
Ale nie. Jezus ma być przede wszystkim wyznany. Nie ma innego imienia pod niebem, przez które można być zbawiony.
Tak.
I to jest klucz. Trzeba wierzyć w Jezusa, by być zbawionym, a tamci nie mieli szansy w Niego uwierzyć, bo nie istnieli jeszcze. Czyli trzeba ich przywrócić do życia, wzbudzić z grobu, tak jak okup im to gwarantuje.
Czyli tego murzynka Bambo z Afryki, który nie słyszał o Jezusie też.
Co się
on
nasz...
też.
Tak.
I tego, który żył w czasach starożytnych, kiedy nie było jeszcze Jezusa.
Tak.
I oni zostaną zbudzeni i słyszą o Jezusie.
Tak. I tego pigmeja z buszu, który dzisiaj żyje też.
Który też nie słyszał o Jezusie,
też
choć to
słyszał.
Prawie niemożliwe.
Choć może słyszał tego, co... On tak słyszał o Jezusie, jak ja o Brama Putrze na przykład, nie?
Rozumiem. Czyli nie wgłębiał się w to, nie chciał.
Tak? Ale, ojejku, jest tyle religii, człowieku. No.
I teraz jest pytanie takie, bo mój kolega ateista mówi tak, że ta wiedza o Bogu go nie pociąga w żaden sposób, bo to bajki. I że my, rozsądni ludzie, marnujemy dzisiejszy wieczór na tą rozmowę, tak?
Bo tak to w życiu jest, że jedni są pociągnięci teraz, a inni później będą pociągnięci.
Co go pociągnie? Co pociągnie tego mojego kolegę doktora, który jest zagorzałym ateistą?
Słuchaj.
W tym zbawieniu Jezusowym, tak? Czemu on będzie chciał na przykład?
Panie Jezus, ja gdy będę podwyższony od ziemi, cytuję ci fragment Ewangelii Jana.
Tak.
Ja gdy będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. A teraz uważaj. Drugi tekst. Żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go ojciec nie pociągnie. Widzisz różnicę? Ja pociągnę wszystkich, ale do mnie nie przyjdą wszyscy, tylko ci, których ojciec pociągnie.
Czyli jednym słowem ja, który jestem chrześcijaninem, zostałem pociągnięty przez Boga, tak?
Tak to nazwijmy.
Tak, moje serce.
Tak.
I dlatego uznaję Jezusa za swojego Zbawiciela obecnie.
Tak.
Natomiast część ludzi, w świetle tego, co mówisz, pozna Go dopiero w przyszłości.
Tak, po wzbudzeniu z grobu. I to jest szok dla wielu, bo oni myślą, że po wzbudzeniu z grobu to, że jest koniec wszystkiego.
To znaczy ateiści myślą tak i ja w sumie zgadzam się z nimi, że śmierć to jest koniec, tak? Gdyby nie było zbawcy, to byśmy nie istnieli.
Ale chrześcijanie mówią, po wzbudzeniu z grobu jesteś zbawiony i o czym tam dyskutować. No właśnie tu jest pole do dyskusji, że teraz Bóg wybiera, powiedzmy. I teraz mówisz, o, to jesteście lepsi niż tamci. Nie, spokojnie. Wybiera, no. Pociąga tego, pociąga innego, nie pociąga wszystkich.
A po co on to robi? Czemu na przykład ja jestem wierzący?
A wiesz, że Bóg ma plan?
Jaki plan?
A no właśnie, ale czy w ogóle ma?
No sądzę, że jest rozsądny w tym, co robi. Chociaż z naszej perspektywy ale czasami ma plan, niezrozumiały. Wiesz, nie?
Plan to nie jest działanie takie...
łapu-capu.
Właśnie, to jest coś uporządkowanego. A że ma plan, to warto przeczytać w Efezjan, w rozdziale 3, wierszu 11. Że ma plan, ale w katolickiej Biblii, według planu swego jest napisane. W tysiąclatce.
W Piśmie Świętym.
W Piśmie Świętym, tak. Według planu swego, więc ma plan. Więc przychodzisz na budowę, nie? Widzisz błoto, cegły, rozrzucone wszystko. Co za bajzel, nie? A inżynier stoi, projektant...
No, wizualizacja jest. Piękny biurowiec.
No, ale zachlapało, nie? I mówi, super, już jesteśmy na tym etapie, nie? A ty wiesz, czego oni się cieszą?
No tak.
Wiesz, oceniasz budowlę po... Jesteśmy na placu budowy teraz, nie?
No, ja wiem.
Dlaczego tak, dlaczego inaczej? Dlaczego ty wierzysz w Boga, a twój kolega, wspaniały człowiek, nie wierzy w Boga?
Ja nie wiem. Bardzo go lubię.
A ja nie wiem, dlaczego tak jest.
Na przykład mnie przekonuje Biblia, natomiast jego nie. A on jest bardzo rozsądny. No i cenię.
Jest jakiś powab w Bogu. Bóg coś może widzi w tobie, w innych ludziach, że jakoś oni się...
A dowiem się kiedyś chociaż? A
na pewno, tak.
No rozumiem. To w ogóle...
Tylko czy w tym życiu, to nie wiem. Ale po wzbudzeniu z grobu na pewno.
Uch, to w takim razie, czy opłaca się być chrześcijaninem? Przepraszam za słowo opłaca. Obecnie opłaca się.
A pytasz mnie jako...
Dla mnie to cierpienia przynosi.
A pytasz mnie jako kto?
Jako wierzący.
Jako wierzący to wie, że się opłaca.
Którzy ma wątpliwości czasami.
Natomiast gdybyś mnie zapytał jako niewierzący, czy opłaca się, lub jako biznesmen, o może lepiej, niewierzący biznesmen, no. Nie, nie opłaca się.
No jak mam koledze powiedzieć, opłaca się być wierzącym?
Nie zaczynaj.
On nie wierzy.
Z kolegą niewierzącym o korzyściach nie trzeba mówić. Wiesz, to... Idea zbawienia, idea Boga, idea Pisma Świętego jest piękna idea. Nie? I trzeba się nią zachwycić. Jeśli ktoś tego nie poczuje, to go nie przekonasz. No. Możesz na uszach stawać. Nie da rady. Mhm. To jakoś Bóg działa, wiesz? Nie wiem jak.
Dobrze, ale to udoskonalanie się później, po tym wzbudzeniu z grobów, tak? Kiedy już zmartwychwstaniemy, no. To taki proces będzie sekundowy, że nagle się stanę dobry i znowu do nieba i ten sąd 24 godziny, jak to jest?
Wiesz co, to jest tak, że jak się czyta Apokalipsę, 22 rozdział, to tam jest powiedziane, że liście... Nie. Że jest rzeka, że jest miasto.
Tak, Jeruzalem złote.
I że...
Rzecha przez
i są drzewa.
Tak.
I że te, że liście tych drzew służą ku uzdrowieniu pogan, czy leczą pogan. Zależy od przekładu. To mi powiedz, jak już jest tam to całe szczęście opisane, nie? Takie ostateczne, to co tam jest za choroba, że ktoś tam kogoś musi leczyć jeszcze pogan? To widzisz, to jest tak, że będą poganie, nie? Nie uleczeni jeszcze.
Czyli tylko wzbudzeni, tak jakby da się im życie i tak szansę. Czyli nadal, ja będę nadal w tym stanie takim, jakim jestem?
Takim sławkiem właśnie. Takim sławkiem.
Rozumiem. Ale kolega ateista zadał mi bardzo mądre pytanie, nie? Mówi, powiesz zmartwychwstanie, ale w jakim ciele? Mądre, nie? Bo mądre pytanie, dociekliwe. Ale to czy jest... ja będę sławkiem, który będzie miał buzię sławka, nie wiem, czy będę miał moją koleżankę, żonę obok siebie?
Ja myślę, że ty będziesz podobny do siebie.
W jakiś sposób?
No, nawet taki dosłowny, wiesz, sposób, bo no ludzie generalnie, tak jak zacząłeś o tym pogrzebie, no chcą do nieba, nie? A ja ci wtedy odpowiedziałem, że Adam, gdyby nie zgrzeszył, by żył tutaj, no. A Jezus przyszedł zbawić to, co było zginęło, mówi Pismo. W związku z tym, co zginęło? Życie wieczne na ziemi zginęło. Adam doskonały, on nie miał w niebie być. I to będzie przywrócone. No więc w jakim ciele
stanie? Czyli te wersety, przepraszam, pustynia zakwitnie na przykład, tak?
Tak.
I tak dalej z Izajasza, no właśnie tyczą się ziemi. I ona nie będzie zniszczona, spalona na przykład.
Nie ma powodu.
Czyli tu będą mieszkać ludzie.
I tu będzie raj.
Taki jak wcześniej? Tylko, no, że na nie, całej ziemi, tak?
Z technologią czy coś, tego nie wiem.
Nie, ale chodzi będzie, o to... Będzie pięknie, no właśnie, bo jakby to ostatnie moje pytanie, dlatego, że temat jest bardzo rozległy, ale z drugiej strony potrzebuje czasu na przemyślenie. Więc mam takie ostatnie pytanie, co czeka nas w przyszłości, nie? Gdy te słowa zbawienie wypełni się całkowicie, cokolwiek ono znaczy. Co to dla mnie będzie znaczyć? O,
Sławku, na to pytanie to chyba tylko może odpowiedzieć Księga Objawienia, 21 rozdział. I nie będzie tam, i teraz jest napisane czerwonym, ani krzyku, ani bólu, ani nic, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I mówi, oto wszystko nowe czynię. Będzie odnowiona rodzina ludzka. Czyli ludzie szczęśliwi, bez zamków w drzwiach, bez złodziei, naprawieni.
Choroby?
Wiecznie zdrowi.
Umieranie?
Wiecznie żyjący. Tacy będą ludzie.
Pustka wewnętrzna? Jakieś...
Nie ma miejsca na to. To są choroby dzisiejszego czasu.
Depresja?
Nie? To jest problem dzisiejszego czasu i skutek przekleństwa.
Głuchota, ślepota, kalectwo?
Nie masz.
Egzema?
Nie. Nie, nic z tych rzeczy. Będziesz szczęśliwy. Wiesz.
Andrzej, powiem tak, ty jesteś magister inżynier, fizyk, tak?
Nie inżynier.
Nie inżynier. Ale człowiek jednak inteligentny. I powiedz mi, kiedy mówię moim kolegom, że czekają ich anielskie pienia w raju, to oni mówią, że to będzie nudne. Myślisz, że nasze życie po zbawieniu będzie nudne?
To co my możemy wiedzieć o tym, jak jest w szczęściu, powiedzmy? A czy nasze życie, powiedz, w nieszczęściu jest nudne?
Nie, bywa ciekawe.
Jakoś takie jest nudne, że każdy jakoś
chce żyć. Tak, no ja też nie lubię, jak mnie coś boli.
No, a niektórzy dbają, jakbyśmy za długo żyli, to już zacznie nam się nudzić. Wiesz co, jakbyśmy my za długo żyli w takim stanie, w jakim jesteśmy, zdegradowanym, to byśmy oczywiście wiele zła narobili, nie? Ale jak będziemy wiecznie żyć w stanie niezdegradowanym, to będziemy wiele dobra robić. Mhm. Natomiast Pismo mówi, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, ani na rozum ludzki nie wstąpiło to, co Bóg nagotował dla tych, którzy Go miłują. Więc ja nie wiem, jak to będzie. Nie? Mhm. Tylko się o to nie martwię. Tylko nie chciałbym upraszczać. Nie? Ja się o to nie martwię, bo wierzę, że będzie szczęście.
Czyli jesteś zadowolony, że Bóg dał Zbawiciela i że zostaniesz zbawiony? To jest dobra wiadomość?
Ja myślę, że to jest najlepsza wiadomość. Tam, że ja, że jest program dla całego świata, wiesz. Bo to tam, że ja czy ty, to jest egoistyczne patrzenie, nie? Ale jak mówiłem o tym meczu, tak umiłował świat, nie? Zobacz, że dał syna i on dobrze wiedział, że ten świat tego syna ukrzyżuje, nie? I on kochał ten świat, grzeszny, podły, wredny, przeciwny jemu świat. I go kochał. Mhm. Za takich Jezus umarł, nie tylko za dobrych, nie? Za aniołów. Za ciebie, za mnie, tam zeszły takich...
I za Hitlera też?
W konsekwencji też.
Stalina i innych, tak.
Czy Hitler będzie chciał skorzystać potem, to ja nie wiem. Natomiast to jest miłość Boża. Gdy jeszcze byliśmy grzesznymi, teraz cytuję Pawła, Chrystus za nas umarł, a nie umarł za dobrych. Mhm. I to dotyczy wszystkich ludzi na ziemi. Wrogów Chrystusa, niewierzących, urodzonych przed Nim, urodzonych po Nim.
Muzułman.
Oczywiście każdy człowiek dostanie szansę bycia zbawionym. Czyli z grobu wstanie na pewno.
Dobrze. No, znaczy we mnie to taką wzbudziło wdzięczność w pewnym momencie, gdy to zrozumiałem. Ja może, Andrzej, dziękując Ci za wyjaśnienie tego tematu, który jest tematem głębokim i na pewno wymaga jakiegoś takiego przestudiowania również ode mnie, to może jesteśmy chrześcijanami. Czy zechciałbyś w krótkości pomodlić się i podziękować Bogu za to zbawienie, za tego Zbawiciela?
Możemy to zrobić. Dobry i łaskawy Boże, który mieszkasz w niebie, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, zbliżamy się do Ciebie, by Cię uwielbić i podziękować za te myśli, które włożyłeś do naszych umysłów, za Twoje święte słowo i za plan zbawienia całego świata. Dziękujemy Ci za te wspaniałe perspektywy, za nadzieje, które są zaśrodkowane w Jezusie Chrystusie. Prosimy Ciebie, abyśmy mogli się tam znaleźć, przeżywać wiecznie radość i szczęście na odrodzonej ziemi. Błagamy Cię o to przez Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękuję i jeszcze raz chciałbym zachęcić, bo wiem, że w swoim zborze na ulicy Oławskiej 6 możecie podarować osobie zainteresowanej egzemplarz Pisma Świętego za darmo, tak?
Tak, tak.
Czyli można przyjść i też skorzystać w jakiś sposób, dowiedzieć się o tym zbawieniu, które przygotował.
Tak, jeśli ktoś jest zainteresowany, chciałby otrzymać Pismo Święte, serdecznie zapraszamy.
To ja bardzo dziękuję.